co ugrali.
Witamy serdecznie po podróży PKS-em, jaką zafundowała nam nasza koleżanka dosłownie przed chwilą. Czas na emocje ze świata sportu. I jest to kolejne wydanie naszej poniedziałkowej audycji Co ugrali. W dniu dzisiejszym tę audycję poprowadzą dla was Ania Klonowska
i Karol Pius.
Aby tradycji stało się zadość, zaczniemy sobie tradycyjnie od podsumowania wyników tego, co działo się w sporcie, zwłaszcza trójmiejskim, w ostatnim tygodniu i w ostatni weekend.
Piłka kopana.
Jak wiemy, w tabeli rozgrywki Fortuna pierwszej ligi Arka Gdynia i Lechia Gdańsk zajmują czołowe miejsca. Patrząc na ostatnie wyniki, Arka Gdynia podtrzymała swoją udaną formę. Po udanej inauguracji w Warszawie do Gdyni przyjechała drużyna Stali Rzeszów. Zaskakująco objęła prowadzenie, jednak Arkowcy koniec końców wygrali to spotkanie 5-1. Natomiast rywale z zamiedzy, czyli Lechia Gdańsk, na wyjeździe rywalizowała ze Zniczem Pruszków i wygrała to spotkanie 2-0.
Piłka rzucana.
Reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn uległa Litwinom 64-83 w pierwszym spotkaniu klasyfikacji do Eurobasketu 2025, a w pierwszej lidze kobiet GTK VBW Gdynia pokonała niepokonane dotąd MPKK Sokołów Podlaski 71-70.
Piłka klejona.
Ciekawy rezultat miał miejsce również w Orlen Superlidze mężczyzn w piłce ręcznej, bowiem w wyjazdowym starciu rozgrywanym na hali w Tarnowie Wybrzeże Gdańsk wygrało 33-29 z lokalną Unią Tarnów.
Piłka plaskana.
Siatkarze Trefla Gdańsk zwyciężyli wczoraj w Ergo Arenie 3-1 z Maslow Suwałki. Nagrodę MVP meczu 23. kolejki otrzymał Mikołaj Sawicki, który zdobył 21 punktów dla Trefla.
I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you.
I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, yo? What's up, what's up, what's up?
Can you meet me halfway? Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish.
Girl, I travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always,
can
I'll meet you
halfway. Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish.
Let's go. Bridge to the other side, just you and I.
Just you and I.
I will fly the skies for you and I.
For you and I.
I will try until I die for you and I. For you and I.
Naszego świata sportu i zatrzymamy się przy piłce nożnej. Uważam, że to jest dobry moment, aby omówić trochę ostatnie wyniki trójmiejskich drużyn i ich poczynania oraz pozycje w lidze. Zaczniemy sobie od drużyny, która jest aktualnie liderem, czyli od Arki Gdynia. Podopieczni Wojciecha Łodzińskiego podejmowali na swoim stadionie w niedzielę Stal Rzeszów i z góry przed tym meczem byli stawiani w roli faworyta. Wystarczy spojrzeć na kursy bukmacherskie, gdzie na Arkę Gdynia był kurs w okolicach 1,4, natomiast na Stal Rzeszów powyżej 5. Jednak spotkanie nie zaczęło się do końca tak, jak wszyscy zakładali. Pierwszy gol padł dla drużyny Stali Rzeszów po rzucie karnym. Tutaj jest to dość ciekawe, bowiem tydzień wcześniej Stal Rzeszów grała spotkanie u siebie z Wisłą Kraków i też miała do wykorzystania jedenastkę, jednak wchodzący z ławki zawodnik pomylił się i koniec końców nie udało się Stali Rzeszów zdobyć tam jakiegokolwiek punktu. Jednak tutaj Sebastian Thiel w Gdyni pokonał Pawła Lenarcika i od 18 minuty Stal Rzeszów prowadziła sensacyjnie w meczu z Arką Gdynia. Jednak już 18 minut później Arkowcy doprowadzili do wyrównania i po kilku minutach mieliśmy już na tablicy wyników rezultat 2-1. Takim też rezultatem skończyła się pierwsza połowa. W drugiej połowie trzeba było czekać na kolejne trafienie do 65 minuty, kiedy to na listę strzelców po raz drugi wpisał się Karol Czubak. Jest to niewątpliwie jeden z najskuteczniejszych zawodników Arki Gdynia w tym sezonie. Około 70 minuty Stal Rzeszów musiała sobie radzić w dziesiątkę, bowiem jeden z ich zawodników uzyskał bezpośrednią czerwoną kartkę za bardzo niebezpieczny atak w nogi Arkowca. I od tamtej pory już nie była to ta sama Stal, która dobrze weszła w drugą połowę i naprawdę tworzyła zagrożenie pod bramką lidera Fortuna pierwszej ligi. Jednak na 15 minut przed końcem Wojciech Łobodziński zdecydował się dokonać dwóch zmian. Mieliśmy okazję oglądać debiut Alassane Sidibe, który w 78 minucie bardzo sprytnym strzałem pokonał bramkarza Stali Rzeszów i na tablicy widniał wynik 4-1. Jednak nie był to koniec emocji sportowych, jakie czekały kibiców Arki Gdynia tamtego dnia, bowiem tuż przed końcem spotkania, w 89 minucie, Hubert Turski też w swoim debiutanckim meczu zanotował trafienie i ustalił wynik spotkania na 5-1. Jednak bohaterem Arki Gdynia możemy również nazwać Dawida Gojnego, który zanotował 3 asysty. Jest to dość spory wyczyn, patrząc na realia też polskiej piłki. Przechodzimy aktualnie do zmagań Lechii Gdańsk, która rywalizowała ze Zniczem Pruszków na wyjeździe. I tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, Lechia Gdańsk dopisała do swojego konta w lidze kolejne 3 punkty. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Ukrainiec Maksym Klań, który to w pierwszej połowie otworzył wynik spotkania i w 50 minucie dołożył kolejne trafienie. I tak jak w przypadku poprzedniej rywalizacji, tak i tutaj, drużyna trójmiejska miała okazję grać w przewadze, bowiem pierwszą połowę Znicz Pruszków kończył w dziesiątkę po również bezpośredniej czerwonej kartce dla swojego zawodnika. Jednak patrząc na tabelę i patrząc na mecze, jakie czekają obie drużyny, możemy powiedzieć, że walka o awans będzie w tym sezonie bardzo ciekawa i obie drużyny trójmiejskie mają dyspozycję na najwyższym poziomie i te aspiracje o awans do wyższej ligi są jak najbardziej uzasadnione. Jednak skoro jesteśmy przy piłce nożnej, uważam, że należy wspomnieć jeszcze o jednym ewenemencie piłkarskim, jaki miał miejsce w zeszłym tygodniu. Nie do końca jest to ewenement pozytywny, bowiem mówi się, że godnie w pucharach Polskę może reprezentować Legia Warszawa, jednak w czwartek podopieczni Kosty Runiajcia pokazali, jak tego nie robić. I przegrali u siebie 3-0 z norweską drużyną Molde, która to awansowała do następnej fazy Ligi Konferencji Europy i pokazała miejsce w szeregu polskim drużynom i na pucharowe emocje polscy sympatycy piłki nożnej będą musieli poczekać jeszcze do następnego sezonu. Jednak z tego meczu jeszcze ważna kwestia, uważam, ciekawostka, którą warto przytoczyć, to jest jeden aspekt, który obiegł dosłownie cały piłkarski świat i stał się wiralem na mediach społecznościowych, bowiem sympatycy Legii Warszawa po meczach z drużynami holenderskimi otrzymali zakaz bycia obecnym na trybunie zwanej żyletą. Jednak wiadomo, uda się wszystko obejść, wystarczy tylko chcieć. I w czwartek mieliśmy okazję oglądać żyletę wypełnioną dziećmi ze szkółek piłkarskich. Natomiast pozostali sympatycy byli rozlokowani na stadionie, a jak wiemy, ich kreatywność jest naprawdę bardzo duża i oprawa, jaką zrobili, obiegła internet i można powiedzieć zdobywa gigantyczne ilości wyświetleń i stała się wiralem i o tych fanatykach Legii Warszawa w Europie piłkarskiej jest znowu bardzo głośno. Jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, obrońcy Legii Warszawa pokazali, jak nie bronić w sytuacjach, kiedy atakuje rywal. Jednak z tego, co wiem, o czym powie zaraz Ania, nie była to jedna polska drużyna, która w defensywie nie popisała się najlepiej.
Tak, to prawda, w koszykówce teraz naprawdę sporo się dzieje i to nie tylko dobrej obrony nam brakuje, ale także w ogóle zwycięstw. Tak jak już wcześniej wspomniałam, Polacy ulegli Litwinom 83-64. Ten mecz rozegrali 22 lutego w Wilnie. I był to pierwszy mecz kwalifikacji do Eurobasketu 2025. Z pozytywnych informacji to awans do tego Eurobasketu, czy udział mamy w nim tak naprawdę zapewniony, bo zostaliśmy wybrani na współorganizatorów tego wydarzenia i turniej odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2025 roku w Katowicach. To jest ten pozytywny aspekt, bo niestety w grze Polaków trochę tego brakowało. Jak mówi szkoleniowiec reprezentacji Polski Igor Milicic, te przygotowania do Eurobasketu idą w parze z przygotowaniami do rywalizacji o Igrzyska Olimpijskie, które też wkrótce odbędą się w Paryżu. A jeśli chodzi o sam mecz, to reprezentacja Polski zagrała naprawdę ciekawym składem. Tutaj niekwestionowanym liderem tego spotkania był Michał Sokołowski, który zdobył najwięcej punktów i naprawdę zaliczył świetny występ. Zaraz za nim oczywiście kapitan naszej kadry Mateusz Ponitka, który już od wielu lat prowadzi drużynę najlepiej jak potrafi. Pod koszem bardzo dużym wsparciem naszego zespołu po raz kolejny był Aleksander Balcerowski, który dopisał do statystyk ważne zbiórki, a także dobitki spod kosza. Niestety kilku zawodników nie popisało się i do nich moim zdaniem należy Andrzej Pluta junior, który w Arce Gdynia w swoim klubie podczas spotkań ligowych jest naprawdę liderem swojego zespołu. Jednak w tym meczu reprezentacji widać było u niego duży stres i tak nie mógł się odnaleźć na boisku. A to jest bardzo ważne, zwłaszcza kiedy gra się na pozycji rozgrywającego, bo to przecież właśnie ten zawodnik powinien jak najlepiej kreować grę. No a tutaj w przypadku Andrzeja Pluty w tym meczu nie wpadały mu rzuty, zrobił dużo niepotrzebnych strat, ale no jeden zawodnik nie wygrałby meczu, bo jeśli chodzi o podsumowanie gry całego zespołu, to naprawdę uważam, że były ogromne problemy z obroną i zatrzymaniem ogromnej skuteczności Litwinów za 3 punkty. Nie mogliśmy dojść do nich z ręką, kiedy rzucali z dystansu, a oni tylko powiększali swoją przewagę tymi rzutami. Byli naprawdę nie do zatrzymania, a my dodatkowo w ataku dokładaliśmy dużo strat i niecelnych. No dlatego przegraliśmy to spotkanie różnicą 19 punktów, ale to nie koniec zmagań Polaków na drodze do Eurobasketu 2025, bo w tej chwili rozgrywają już kolejne spotkanie. O 18 rozpoczęli mecz z Macedonią Północną. Tym razem jesteśmy w roli gospodarza i rozgrywamy mecz w Sosnowcu. Z tego, co widzę, to do przerwy przegrywamy 9 punktami, 38 do 47. I z tego, co zdążyłam przeczytać, to jest to kolejny mecz pełen strat Polaków, słabej skuteczności i ogólnego zagubienia. No ale to dopiero połowa spotkania, także miejmy nadzieję, że jeszcze wszystko się wyklaruje.
Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy sh- no makeup on. That's my sugar. Yeah.
Na szczęście poza koszykówką mężczyzn mamy jeszcze koszykówkę kobiet, a w niej więcej pozytywnych emocji, szczególnie u nas na Pomorzu, a to dlatego, że w pierwszej lidze kobiet GTK VBW Gdynia pokonała MPKK Sokołów Podlaski 71-70.
Nie mogę nie skorzystać z okazji, no z racji, że wiem, że koszykówka kobiet nie jest ci obca. Powiedz mi, jak wyglądał ten mecz generalnie, jeśli możesz powiedzieć i zapoznać słuchaczy z jego przebiegiem.
Był to tak naprawdę taki hit pierwszej ligi w tym sezonie, bo jak dotąd Sokołów Podlaski był niepokonany i uważany za lidera niepokonanego rozgrywek, ale Gdynia dowiodła, że jeśli się chce, to można wszystko i mimo tego, że zagrała mniej doświadczonym składem, a także dużo młodszym od swoich przeciwniczek, to od pierwszej minuty meczu była to bardzo wyrównana walka. Tak naprawdę każda kwarta była pełna emocji, a wszystko toczyło się punkt za punkt. Można nawet by zaryzykować tutaj, że Gdynia wyglądała o wiele bardziej profesjonalnie niż Sokołów. U Sokołowa było widać ten taki paraliż i mam poczucie, że kiedy zobaczyły, że nie pokonują Gdyni tak wysoko, jakby chciały, to trochę się poddały już na początku, a Gdynia bardzo dobrze to wykorzystywała. Niestety, mimo tej wygranej, Gdynia nadal zajmuje drugie miejsce w tabeli i nie zdjęła Sokołowa z tej pozycji lidera w tabeli, a to dlatego, że w ostatnim meczu Sokołów pokonał Gdynię 5 punktami, a teraz Gdynia pokonała Sokołów tylko 1 punktem, więc tutaj ten bilans nie pozwala Gdyni objąć prowadzenia. Ale już zbliżają się play-offy w pierwszej lidze, dlatego myślę, że Gdynia będzie miała jeszcze wiele meczów do pokazania na to, na co ich stać i życzymy jak najbardziej powodzenia.
Myślę, że powodzenie również przyda się jednej trójmiejskiej drużynie, tylko że w piłce ręcznej, do której teraz przejdziemy. I tak jak powiedziałem właśnie wcześniej, w ostatniej kolejce Wybrzeże Gdańsk wygrało na wyjazdowym meczu z Unią Tarnów 33-29 i warto tutaj zaznaczyć, że jest to pierwsze zwycięstwo podopiecznych Patryka Rąbla od dłuższego czasu. Jak wiemy, w tym sezonie mają oni problem z przełamaniem tej serii porażek. Miejmy nadzieję, że po tym spotkaniu te zwycięska pasa będzie trwała jak najdłużej, bo sezon powolutku wchodzi w decydującą fazę. Jeśli chodzi o bohaterów tego spotkania, no to należy wyróżnić tutaj Mateusza Jachlewskiego, który zanotował 10 trafień i zaowocowało to 83% skuteczności jego rzutów. Kolejną równie ważną postacią był Patryk Pieczonka, który zanotował 8 trafień w ostatnim spotkaniu i jego skuteczność oscylowała na 67%.
A kiedy teraz jakieś ważne spotkania znowu się odbędą?
Otóż w najbliższej kolejce Orlen Superligi do Gdańska przyjeżdża piotrkowianin Piotrków Trybunalski. To spotkanie będzie odbywać się o godzinie 16 2 marca tutaj w hali Wybrzeża Gdańsk. Myślę, że to jest dobry moment, aby zachęcić wszystkich sympatyków do przyjścia i wsparcia tak głośnym dopingiem podopiecznych Patryka Rąbla i niewątpliwie, tak jak w poprzednich tygodniach, tak i tutaj mogę powiedzieć, że jestem spokojny, jeśli chodzi o atmosferę na hali i mam nadzieję, że w najbliższym wydaniu będziemy mówić o podtrzymaniu zwycięskiej pasy.
I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive, yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love me.
say you're tired.
You pull me close, I feel the heat between your thighs.
You're way too young to end your life.
Girl, I don't wanna be the one who pays the price.
O czym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, ale to nie koniec niespodzianek w dzisiejszej audycji, bo z tego co wiem, Karol, to przygotowałeś jakiś specjalny wywiad.
Tak, zgadza się. W ostatnim czasie miałem okazję spotkać się z jednym z zawodników MMA, walczących dla Federacji KSW. Z racji, że jesteśmy audycją, która dotyczy głównie Trójmiasta, bohater naszej rozmowy pochodzi z Gdańska, jest to Sebastian Przybysz, zawodnik kategorii koguciej w Federacji KSW. Obecnie właśnie dziś wyjechał on na przygotowania do swoich tegorocznych walk. Najbliższe 3 miesiące spędzi w Tajlandii. Jednak przed jego wyjazdem udało mi się zamienić z nim parę słów. I już za chwilę usłyszycie efekty mojej dotychczasowej pracy. Jednak starałem się, żeby Sebić przybliżył nam realia zawodnika MMA, powody, dla których wybrał taki sport, a nie inny. Jednak z racji, że radio to również muzyka, nie zabrakło pytania o muzykę, do której wychodzi do ringu. Materiał będzie podzielony na dwie części i przerywnikiem będzie piosenka wyjściowa i również swojego rodzaju wizytówka Sebastiana, jeśli chodzi o wyjście do oktagonu. Jednak nie zdradzam więcej szczegółów. Życzę jak najlepszego odbioru tego materiału. Z tego miejsca chciałbym również podziękować za wysłuchanie dzisiejszego odcinka naszej audycji Co Ugrali. Można śmiało powiedzieć, że do usłyszenia już za tydzień, a dzisiejszą audycję prowadzili dla was
Ania Klonowska
i Karol Pius. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
Dziś moim gościem jest Sebastian Przybysz, zawodnik KSW. Zapytam cię, Sebastian, dlaczego akurat MMA? Co spowodowało, że ten sport, a nie inny?
Witam ciebie, witam wszystkich. Co sprawiło, że MMA? Myślę, że ciekawość, bo kiedyś po prostu jak trafiłem na sporty walki, to miałem uczucie, że odnalazłem swoją drogę w życiu, że to jest to, co chcę robić. Na początku zaczynałem od stójki, jednak po 3 latach treningu czułem, że czegoś mi brakuje. Zacząłem też chodzić na treningi parterowe, na zapasy i coraz bardziej to wszystko uzupełniać. Z tego wszystkiego wywiązało się MMA i ta ciekawość po prostu, jak bardzo jestem w stanie się rozwinąć, ile rzeczy jestem w stanie się nauczyć, jak daleko dojdę, no to chyba dlatego MMA. No to jest bardzo ciekawy sport, bardzo emocjonalny, taki dostarcza bardzo dużo emocji przy przeróżnych podczas pojedynków, nie tylko zawodnikom, ale właśnie też kibicom. I podoba mi się to. Naprawdę jest brutalny i wydaje mi się, że sporo osób, które uwielbia sporty walki, to właśnie dlatego, że dostarcza niesamowite emocje.
Można powiedzieć, że zainteresowanie tym sportem jakby złapałeś tak sam z siebie? Czy jest ktoś, kto ci to powiedzmy zaszczepił, tą pasję? Nie wiem, jakiś trener, ktoś, komu zawdzięczasz to, że zacząłeś przygodę z tym?
Znaczy, ja od zawsze byłem dosyć energicznym dzieckiem. Wszędzie mnie było pełno, jak nie wiem, dziadkowie mówili, nie wchodź na drzewo, bo z niego spadniesz, to ja już leciałem w dół. Więc zawsze lubiłem gdzieś się przez sport wyładowywać, ale nigdy nie mogłem znaleźć nic takiego, w czym byłbym dobry, co by mi sprawiało dużo radości. Przez chwilę też miałem taki epizod w życiu, że grałem w koszykówkę jakieś 2-3 lata, to naprawdę miałem z tego też sporo frajdy, ale sam w sobie nie byłem jakimś świetnym zawodnikiem. No ale jak trafiłem na sporty walki, w sensie trafiłem na sporty walki, to jest może dużo powiedziane, na początku mój pierwszy trening to mój przyjaciel, który właśnie od lat uprawiał taekwondo, zabrał mnie na trening do takiej klasycznej, typowej siłowni w piwnicy i mieliśmy zrobić tam klatkę piersiową, no bo co innego tam można robić, jak nie na płaskie wyciskanie. Ale w rogu piwnicy wisiał worek i poprosiłem go, żeby mi po prostu pokazał jakieś podstawowe ciosy. No i pokazał mi wtedy lewy i prawy prosty. Pamiętam, że tak mnie to zafascynowało, ile tam jest techniki w tych wszystkich ruchach, że no zamiast treningu siłowego stałem przez 2 godziny praktycznie, prałem w ten worek bez żadnych rękawic, aż pozdzierałem sobie całe kostki, bo nawet nie zwracałem uwagi na to, że bolą mnie te pięści. Byłem tak skupiony na tym, żeby wykonywać poprawnie i technicznie ruch, że ten ból, to wszystko nie miało dla mnie żadnego znaczenia i był taki dzień, kiedy stwierdziłem, że wow, to jest coś naprawdę ciekawego. Zawsze mi się wydawało, że sporty walki to jest, delikatnie mówiąc, sport dla idiotów, gdzie wystarczy tylko łapami machać i jakoś to wyjdzie. Tutaj okazało się, że jest bardzo, bardzo dużo techniki w tym wszystkim, żeby powyciągać odpowiednio ciosy, jak się sklejać, jak się zasłaniać, jak reagować. Trzeba być inteligentnym zawodnikiem, żeby dobrze potrafić czytać swojego rywala, co on chce zrobić, bo to, że ktoś wyprowadzi unik w odpowiednim momencie, to nie jest to, że on sobie po prostu strzeli, że teraz to zrobi, tylko potrafi czytać z ruchu swojego przeciwnika, że on coś takiego zrobi. Tak mnie to fascynuje, no już 15 lat ciągiem uprawiam ten sport i cały czas czuję, że jest sporo rzeczy, które muszę poprawiać.
Jakie cechy charakteru są najważniejsze dla zawodnika MMA? Co odgrywa taką kluczową rolę, czy to w przygotowaniach, czy w samej walce?
Ciężko tak wskazać, myślę, że jedną rzecz. Zawsze jak mnie ludzie pytają, jaki jest taki przepis na sukces, co trzeba zrobić, żeby dojść gdzieś dalej w sporcie, no to jedyne, co ja zawsze polecam, to taka wytrwałość w tym, co robisz. No po prostu, może nie tyle, że dajesz sobie cel, ale po prostu poświęcasz się temu w 100%. Nie możesz oczekiwać, że osiągniesz coś w sporcie, jeśli nie poświęcisz się temu w 100%. Samo to, że poświęcisz się w 100%, nie jest też wyznacznikiem tego, że osiągniesz sukces, bo nie każdemu się to udaje, a wielu jest takich, którzy się poświęcają. No jednak jeśli tego nie zrobisz, to na pewno nie ma szans na to, żeby osiągnąć ten sukces, więc zawsze po prostu mówię, że no trzeba się temu poświęcić. Jak będziesz codziennie wstawać, robić treningi, pilnować diety, odpuścisz imprezy, no to wtedy jest szansa na to, że może kiedyś coś z ciebie będzie. Jeśli tego nie odpuścisz, no niestety, jest sporo ludzi, którzy mają talent do sportu, ale zaprzepaszczają to, bo na przykład za łatwo coś przychodzi.
Jeśli jesteśmy tak przy osiąganiu sukcesu i takiej udanej drodze, można powiedzieć, gdzie widzisz siebie w okresie przyszłych 5 lat?
Myślę, że z pasem UFC. Tak to sobie wyobrażam. No, jestem na nowym kontrakcie z KSW od ostatniej walki, ale to nie jest jakiś niewolniczy kontrakt, jest dosyć krótki. Mam nadzieję, że jak wszystko pójdzie według mojego planu, takich sobie założyłem w głowie, no to niedługo będę mógł zaatakować Stany. No i fajnie byłoby zdobyć kiedyś ten pas UFC, to jest marzenie każdego zawodnika. Czy tak będzie, nie wiem, ja i tak będę miał przyjemność z tego wszystkiego, co w tym sporcie osiągnąłem i jak daleko dojdę. Po prostu mam w sobie tą ciekawość, jak daleko dojdę.
Myślisz, że teraz lub za 5 lat poradziłbyś sobie w tym top 10 UFC?
Myślę, że tak. Ogólnie wiem, jaki jest poziom w UFC, robiłem z wieloma zawodnikami, nawet ze swojej kategorii wagowej, którzy tam walczą i nie czuję się w żaden sposób od nich gorszy, nie chcę, wiadomo, to nie jest taki moment, w którym będę teraz opowiadać, że zlałem tego i tego i tego, bo to nie o to chodzi, bo takie rzeczy zostają zawsze na macie. Ale na pewno nie mam kompleksu i nie miałbym żadnych kompleksów właśnie wychodząc do walk z nimi. To jest też człowiek na przysiłku, ma dwie ręce, dwie nogi, tak samo jak ja. W zależności od tego, jak się przygotujemy, tak będziemy gotowi na pojedynek. Jeden lepiej odrobi lekcję, drugi gorzej. Myślę, że jestem w stanie rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie i bardzo bym tego chciał w przyszłości.
A jeśli jesteśmy przy zawodnikach, kogo ze świata zagranicznego MMA traktujesz jako wzór do naśladowania i dlaczego akurat tego zawodnika?
Powiedziałbym, że Jona Jonesa, ale to nie pasuje, bo to jest straszny świr. Kurczę, chyba George St. Pierre. Tak naprawdę to jest taki gościu, który też zawsze ciężko harował, żeby być na szczycie, był mistrzem UFC. No właśnie tak jak wielu zawodników tego nie robi, no to na przykład nie imprezował w trakcie tych swoich przygotowań, tylko poświęcił się w 100%, zafiksował na sport. I fajne jest też to, jak on po latach powiedział, że on w pewnym momencie tego nie lubił, że on to po prostu, on tego nie lubił, on lubił wygrywać, ale nie nienawidził całego tego procesu przygotowań. I jestem w stanie to zrozumieć, bo każdy, kto gdzieś kiedyś się przetrenuje, to wie, jakie to jest uczucie, przychodzisz na salę i jest ci po prostu niedobrze z tego powodu, że tam jesteś, ale musisz zrobić trening, bo jesteś w trakcie przygotowań i niedługo będzie walka i to cię ratuje. Więc z jakimi demonami on się kiedyś mierzy, uważam, że to jest wzór do tego, żeby po prostu dojść gdzieś dalej. Jak masz fajnie poukładane w głowie, no to kończysz tą karierę, masz dużo pieniędzy, jesteś rozpoznawalnym zawodnikiem, możesz rozwijać się też w innych kierunkach. No i u niego też to fajnie wygląda, że no, to nie jest tak, że skończył karierę i odpuścił całkiem sport i nie wiem, poszedł teraz imprezować, tylko właśnie rozwija się i biznesowo i cały czas trenuje, jest bardzo porządnym gościem.
A jeśli mówimy o polskiej scenie MMA, kogo darzysz takim największym szacunkiem, kto jest dla ciebie takim autorytetem, czy to z KSW, czy z FEN-u?
I tutaj też ciężko jedną osobę tak wskazać tak naprawdę, bo jest sporo takich osób, które szanuję za różne rzeczy. Jednych za osiągnięcie sportowe, innych za po prostu całokształt siebie albo innych takich. Może to być trochę kontrowersyjne, ale w jakimś stopniu też szanuję bardzo mocno Mariusza Podzianowskiego za to, co zrobił dla polskiego MMA, bo co jak co, ta jego walka z Najmanem, każdy wie jak wyglądała, ale ona otworzyła po prostu potem drzwi do rozwoju świata MMA w Polsce. Podejrzewam, że nie wszyscy ten moment pamiętają, bo nie każdy trenował, ale ja pamiętam dokładnie, jak to wyglądało na macie, że dosłownie piątek wieczór przed tą galą na sali było 5 osób, które trenowały MMA. Po gali sobotniej, gdzie właśnie walczył Pudzian z Najmanem, w poniedziałek już było tych osób 30. Zresztą w moment ludzie ruszyli na salę, zaczęli trenować, spodobał im się ten sport. I od tamtej pory to się tak mocno rozwinęło, że no w tym momencie jesteśmy jednym z lepszych krajów w Europie, jeśli chodzi o MMA. Mamy naprawdę bardzo wysoki poziom. Do nas ludzie przyjeżdżają, żeby trenować, bo tutaj jesteśmy bardzo mocni, naprawdę. Więc na pewno bym powiedział, że Pudzian, tak to jeszcze bym też wskazał mojego trenera Grzegorza Jakubowskiego. Po pierwsze jest prekursorem tego sportu, stoczył pierwszy pojedynek MMA oficjalny w Polsce. Też przez wiele lat po prostu kształtował mnie jako zawodnika, więc też mu bardzo za to dziękuję.
Jeśli jesteśmy przy polskiej scenie i przy zawodnikach, to jaki jest twój wymarzony taki przeciwnik? Mówimy o walczących zawodnikach.
Ze świata TJ Dillashaw. Dlatego, bo no, wiele razy inspirowałem się po prostu jego walkami, jarałem się nim po prostu tym, jaki miał styl walki. Strasznie mi się podobało to, co robił w klatce. Szkoda, że skończył już swoją karierę. No niestety do takiego pojedynku nie dojdzie, no ale powiedzmy gdzieś w marzeniu mam to, żeby kiedyś wybrać się na salę razem z nimi, chociaż zrobić sparring. Bo byłoby to spełnienie mojego marzenia. Jest świetnym zawodnikiem, naprawdę. Pamiętam moment, jak zdobył pas w UFC, wychodził do Rena na Barao, który ten pas dzierżył i miał chyba na tamten moment 30 walk z rzędu wygranych. wszyscy skazywali TJ'a Dillashawa na pożarcie, a on wyszedł i tego gościa po prostu zdominował w tak piękny sposób, że wszystkim opadła kopara. No, niesamowity gościu. Pamiętam, że strasznie inspirująca postać dla mnie to była kiedyś. I...
Rozumiem. Przejdziemy teraz do twojej kariery, bo jak wiemy, z Kubą Wikłaczem stoczyłeś kilka walk i chciałbym zapytać, z której walki z nim wyciągnąłeś największą lekcję?
Większą lekcję? Może bym jednak wskazał tą pierwszą, tak najbardziej, ponieważ to była moja pierwsza przegrana w karierze. To był dla mnie ciężki moment, bo każdemu zawodnikowi na początku się wydaje, że jeśli nie odejdzie kiedyś w przyszłości jako niepokonany zawodnik, to tak naprawdę nic nie znaczy, w ogóle jego kariera nie ma sensu. Ja po drugim swoim pojedynku zawodowym trafiłem na Kubę, który był wtedy dużo bardziej doświadczony. Daliśmy wyrównaną walkę, no ale przegrałem. Tak zaczęła się nasza dłuższa historia, ale to już nie na teraz. W każdym razie no, pamiętam, że po tej walce na pewno bardzo mocno psychicznie się wzmocniłem. Musiałem dojść do nowych wniosków, rozwinąć się. Dało mi to sporego kopa do treningów. To przegrane potrafią w zawodnikach otwierać po prostu oczy jeszcze bardziej. Jak wydaje ci się, że ciężko pracowałeś, tak nagle po takiej przegranej potrafisz sobie jeszcze więcej swoich błędów wytknąć i jeszcze ciężej nad nimi pracować. To jakaś szalona energia tobą prowadzi w tamtym momencie, więc na pewno po tej pierwszej walce z Kubą bardzo mocno się pozmieniało i rozwinąłem się.
Rozumiem. Jeśli jesteśmy przy walkach, no to w każdej walce wiadomo, towarzyszy adrenalina, towarzyszą emocje, ale jak wygląda na przykład taka typowa rutyna w dniu gali przed walką? Co jest takim nieodłącznym elementem tego dnia?
Myślę, że u każdego zawodnika wygląda to inaczej, więc ja wypowiem się, jak to wygląda u mnie. Wstaję rano, jem jakieś dosyć lekkie śniadanko, takie, żeby mi nie ciążyło na żołądku. Wracam do pokoju, wtedy też często dzwonię do mojego psychologa sportowego Daniela Krokosza, albo nawet on do mnie dzwoni, bo już tak po prostu jesteśmy poumawiani, że tego dnia sobie chwilę porozmawiamy. Pyta, co tam, jak tam, chwilę porozmawiamy. Zawsze mnie to ładuje fajną energią. I potem mam praktycznie cały dzień czekania. Gdzieś po drodze sobie zrobię jakiś bardzo króciutki rozruch, taki dosłownie dwie, trzy rundeczki na tarczach, delikatnie, żeby tylko rozruszać trochę mięśnie. Obiad, no i siedzę w hotelu z moimi przyjaciółmi i czekamy. Akurat czekanie jest najgorsze tego dnia, bo zawsze każdy chciałby, żeby to już był ten moment, w momencie jak wstanie. No ale nie da się, musisz ten czas po prostu jakoś spędzić, a najgorsze co może być, to wbijanie sobie jakichś dziwnych myśli do głowy. Tak ludzie często łamią się właśnie przez ten czas na koniec, bo wymyślają sobie, o Jezu, a co się stanie jak przegram, a co jak tam się stanie, a co jak zrobię coś głupiego. A najważniejsze to, żeby potrafić się od tego odciąć na te ostatnie godziny, w ogóle o tym nie myśleć. To jest, też jeszcze nie jest ten moment, żeby skupić się na walce, według mnie. Ja na walce dopiero zaczynam się skupiać tak w 100% w momencie, jak już jestem na hali, jak wjeżdżam na halę, to wtedy wiem, że jestem w pracy, wtedy muszę się skupić na robocie. Nie zajmuję sobie tym głowy cały dzień. I tak czekam, no. Jestem na hali, no to zazwyczaj już teraz mam gdzieś te walki pod koniec, albo walkę wieczoru, albo gdzieś przed, to tam też trochę jest tego czekania na hali kolejnego, więc zajmuję się różnymi, nie wiem, gierkami na telefon od mojego psychologa sportu, taki, które poprawiają mi koncentrację, albo właśnie robię jakieś różne ćwiczenka mobility, a potem to już wiadomo, klasycznie, rozgrzeweczka, gadka z trenerem, co robić, co i jak, przypominamy sobie. Dochodzę do walki i robota.
Jeśli jesteśmy przy wyjściu do walki, powiedz mi, czy dużą wagę w kwestii takiego nastawienia do walki albo podbudowania takiej pewności siebie ma muzyka, do której wychodzisz? Czy jest to taki element, który jest dla ciebie bardzo istotny, czy to tylko po prostu show i aby to dobrze wyglądało, aby kibice widzieli, też dodatkowo się nakręcali? Jak to wygląda u ciebie?
Nie, zdecydowanie nie. Ja zawsze lubię w muzyce to, że ona potrafi nas wprowadzać w różne stany. myślę, że każdy z nas to przeżył, że nie wiem, pójdzie na imprezę, słyszy jakąś muzykę taką bardzo energiczną, to sam czuje, że jego ciało chce pracować, chce się ruszać. A za to jak na przykład w nocy, wieczorem pójdzie do domu, chce się wyciszyć przed spaniem, odpali sobie jakąś muzykę relaksacyjną w tle, to też czuje, jak jego organizm się fajnie wycisza. Ja bardzo lubię właśnie ten wpływ muzyki na nasze ciało. Lubię motywować się, podkręcać do przeróżnych nagrań. Kiedyś w przeszłości wychodziłem, ale w momencie, jak kiedyś byłem na koncercie właśnie Problemu, chyba w Gdańsku to było, i poleciało Ritz-Carlton na żywo. Wcześniej znałem to nagranie, wiadomo, z internetu, ale nigdy nie robiło na mnie takiego wrażenia, ale jak na żywo to usłyszałem, jaką poczułem wtedy energię, jak mnie to kopnęło, ta energia tłumu, to wszystko po prostu tak mnie nakręciło, że stwierdziłem, że do tego nagrania następnym razem do walki wychodzę. No i to już było parę ładnych lat temu, to pierwszy raz chyba wychodziłem na KSW 48, tak mi się wydaje, do tego, albo jakoś tak, no 48 chyba w Lublinie z Bogdanem Barbą, to wtedy pierwszy raz wychodziłem i tak dodaje mi to kopa. Teraz też jest to w jakimś stopniu moja wizytówka, jeśli chodzi o muzykę właśnie Oskara i Steeza. Zresztą nawet dzięki temu, że wychodzę do ich nagrania, no to mieliśmy okazję poznać się. Czasami coś tam wymieniliśmy jakimiś SMS-ami, więc fajna historia dla mnie.
Ten facet, jeśli zechce, zawsze wygrywa.
Jak tworzyć to historię, jak robić to furorę, jak bańka to półtorej, jak reszta moje, jak pozyt, jak kiedykolwiek to teraz, jak kochać to ideał. Zamknięta butla to gadka szczera, jak chcę parodię, to otwieram. Jak nagroda to laureat, jak jest flota to zabieram. Jak jest bruk to żywcem pożeram, jak arsenał to snajpera. Jak fajera to ma się zbierać, jak kwatera to dajesz melanż. Jak trofea to serbera, jak polewać to ocean. Jak żyć to nie jako widz, wypuszczać dym, ale nigdy zyska. Jak już kraść to siedem cyfr, jak grać to jak mistrz. A jak iść to walić sprint, jak czcić oby nigdy kwit. Doceniać spryt i szósty zmysł, a jak gryźć to do krwi jak wilk. Ej, masz jakiś cynk?
Dawaj, bo czeka już drink.
Poker, szampany i złote dywany i skiemala rail do Panamy. Diamenty błyskają już blink, blink. Więc wstaje rozbieg, wale mocne, wanny bąble, panny topless. Ta emocje, tak co piątek, stop poproszę i tracę wątek.
Powiedz mi, jak twoim zdaniem odbierane jest MMA w Polsce? Co sądzisz o tym, czy ta dyscyplina jest tak traktowana, tak jak powiedziałeś wcześniej, a wychodzi dwóch gości, machają łapami i tyle? Czy uważasz, że z gali na galę zainteresowanie się zwiększa i przybywa tych kibiców, którzy zaczynają rozumieć ten sport?
No jest dziwnie, jeśli chodzi o MMA w Polsce, bo znaczy, to jest tak chyba też z każdym sportem, no może nie wiem, może nie z piłką nożną, bo tam jest cały czas bardzo duże zainteresowanie, ale na pewno było tak, że te parę lat temu MMA miało trochę większy pik niż teraz, odrobinę gdzieś osiadło, cały czas jeśli chodzi o dyscyplinę to się rozwija, poziom sportowy idzie bardzo mocno do góry. Wydaje mi się, że zainteresowanie kibiców minimalnie spadło w porównaniu do tego, co było kilka lat temu, ale też chyba utrzymuje się już na pewnym poziomie. Tak rozmawiając z ludźmi dookoła, to wiem, że kojarzą, co to jest MMA. To nie jest tak, że to już jest jakaś anonimowa dyscyplina. Myślę, że też wpływ na promocję tego wszystkiego również nie mają jedynie gale sportowe, ale tak samo te free fightowe mają wpływ na to, że po prostu ludzie kojarzą, co to jest MMA. Z drugiej strony też te gale freakfightowe mają na to taki wpływ, że potem ludzie myślą, że to może robić każdy i tam wystarczy właśnie machać rękoma i nogami i to jakoś wychodzi. No bo na takich galach nie zobaczą zbyt wiele techniki, no ale fajnie, bo promocyjnie na pewno gdzieś to dobrze wpływa, bo też widzę, jaki napływ ludzi na sali się pojawił, odkąd gdzieś są Freak Fighty, jest jeszcze więcej ludzi niż wcześniej, więc no, zainteresowanie ludzi jest, sport się rozwija. Myślę, że ludzie nie traktują tego już tak jako sportu dla idiotów. Mam taką nadzieję przynajmniej.
Trochę tutaj uprzedziłeś moje pytanie odnośnie Freak Fightów. Chciałbym zapytać tak decydująco, jaką opinię masz na temat Freak Fightów? Pozytywnie to odbierasz, że to jest rozwój takiego MMA? Czy na przykład to potępiasz? Bo różne głosy się słyszą wśród profesjonalnych zawodników. Na przykład Patryk Gleba Tołkaczewski całkowicie to potępia. Z kolei Marcin Wrzosek idzie do fejmu i później słyszy, że zgubił ambicję sportową. Nie? Jak to wygląda z twojej strony? Jak się na to zapatrujesz? Nie?
Na początku gdzieś byłem lekkim przeciwnikiem. Nie podobało mi się to. No ale potem trochę spróbowałem zatrzymać się, spojrzeć na to z innej strony, trochę otworzyć głowę na to, co się dzieje. Wiadomo, jeśli chodzi o sport, no to nie ma tam żadnego poziomu. No, znaczy, no chyba, że przychodzą właśnie prawdziwi sportowcy tam startować, no to wtedy jakiś poziom będzie. No ale jednak u większości influencerów nie można tego od nich wymagać. Nie mam żadnego problemu z tym, że ktoś się wybiera, że ktoś to ogląda. To jest show, tam to, tak jak właśnie w MMA chodzi o emocje podczas walki, tam chodzi o te emocje też dookoła na tych konferencjach. Wiadomo, że no nieraz jest to spora patologia, no ale jeśli ktoś chce to oglądać, no to niech sobie ogląda. Na pewno trafiam sportowe MMA do innego odbiorcy niż to freakowe, no bo jednak nie ma co ukrywać, sportowym MMA interesują się ludzie, którzy chcą oglądać sport i to ich ciekawi. Freaky chcą oglądać ludzie, którzy, nie wiem, widzą, o, mój ulubiony raper będzie walczyć, no to obejrzę sobie z ciekawości. Albo, nie wiem, jakieś dzieci, które oglądają tych tam z ekipy. Wiesz, to jest zupełnie inny target ludzi to ogląda. Więc według mnie to się aż tak nie gryzie, a nawet fajnie, bo właśnie dzięki freakom, tak jak mówiłem już, część ludzi pozna MMA, potem, nie wiem, odpali sobie galę KSW, zobaczyło, o, tu jest fajny poziom, to się też ciekawie ogląda. Wybierze się na salę i za, nie wiem, 5-10 lat może też będzie zawodnikiem.
Jeśli jesteśmy właśnie przy freakach, gdybyś miał możliwość zawalczenia albo taką propozycję, przyjąłbyś?
Mógłbym, gdyby to mi nie kolidowało z kontraktem gdzieś w KSW. I jeśli byłaby to jakaś bardzo ciekawa propozycja, bo nie widzę sensu, żeby walczyć z jakimś influencerem, raperem, czy nie wiem kim, jakimś artystą, no bo to po prostu bez sensu w momencie, kiedy ja mam 15 lat doświadczenia za sobą w sportach walki. Chciałbym, żeby to była walka, jeśli już z jakimś fajnym sportowcem. Ostatnio tak sobie nawet zarzuciłem w programie MMA Studio, że spoko byłaby walka z tym chłopakiem, który już walczył raz, Kamilem Oszczykiem. On jest dobrym bokserem, jest gdzieś blisko tytułu mistrza świata w boksie. Ma jedną walkę we freakach i pomyślałem, że spoko byłoby zestawić bardzo dobrego boksera z zawodnikiem MMA na zasadach stójkowych, czyli K1 na przykład, gdzie byłyby ciosy pięściami i też kopnięcia, więc mielibyśmy coś po drodze, bo ja nie miałbym parteru, nie miałbym zapasów, miałbym tylko stójkę. Kamil miałby tylko swoje, miałby uderzenia bokserskie, w których jest bardzo dobry. Ja bym miał jeszcze dodatkowo do tego kopnięcia. Zmienić tylko rękawice z dużych na małe. I myślę, że to byłby gwarant bardzo fajnego pojedynku, który byłby i sportowy, i byłby też dosyć ciekawy, bo byłoby zderzenie dwóch światów. No bo jednak nie ma co ukrywać, w boksie z bokserem byłoby mi na pewno bardzo ciężko, bo siłą rzeczy ja poświęcam na ten sport, w sensie na ten element mojego sportu bardzo mało czasu. A ktoś inny poświęca temu cały tydzień. Więc no, powinien być ode mnie zdecydowanie lepszy w tym zakresie. Ale jakbyśmy trochę pozmieniali i właśnie doszłyby też te kopnięcia, no to już ta walka by się zrobiła bardzo ciekawa.
Ponownie uprzedziłeś moje jedno pytanie, bo mówiłeś o zmianie formuły na walkę czy rękawic. I teraz mamy do czynienia z ciekawą sytuacją w KSW, bo na najbliższej gali będzie pojedynek Mameda Khalidowa z Tomkiem Adamkiem. i właśnie to będzie na zasadach bokserskich. I powiedz mi, czy uważasz, że to jest trochę, powiedzmy, KSW w tym momencie jest trochę inspirowane flikami, że tam zmieniają formuły dla uatrakcyjnienia pojedynku, czy po prostu uważasz, że nawet bez frików takie zestawienie byłoby możliwe, że to jest tylko, żeby kibice byli zadowoleni, bo no to jest starcie, powiedzmy sobie szczerze, jest to imponujące zestawienie, nie?
Nie wiem, czy tak stricte z frików jest to zaciągnięte, bo też już dużo wcześniej były pojedynki zawodników MMA z bokserami, zanim powstały freak fighty. No, chociażby Conor McGregor walczył z Floydem Mayweatherem. No, to jakby się zastanowić, to już było parę ładnych lat temu. Więc powiedziałbym, że to jest po prostu zderzenie dyscyplin. Z tego co wiem, to na podstawie tej walki, bo to Mamet się uparł, że on chciałby zawalczyć właśnie w boksie z dobrym bokserem. KSW poszło mu na rękę i na podstawie tej walki stwierdzili, że zrobią całą ciekawą taką galę, gdzie trochę wrócą do różnych korzeni i zrobią walkę na zasadach Pride'u, czy właśnie zrobią turniej w kategorii półciężkiej pas mistrza KSW, więc bardzo fajna gala się szykuje. No i co, no zobaczymy jak ten main event będzie wyglądał, bo to będzie ciekawe starcie właśnie światów. Właśnie też to, co przed chwilą mówiłem, wydaje mi się, że duże rękawice będą na niekorzyść Mameda i doświadczenie Tomka Adamka, mimo tego, że już jest troszkę starszy i te jego najlepsze lata są dawno za nim, no to jednak to doświadczenie jest przeogromne, jeśli chodzi o boks. Jedynym plusem takim, który widzę na korzyść Mameda w tej walce, jest to, że będą walczyć w klatce. Bo jeśli walczyliby w ringu, no to już bym był naprawdę bardzo zdecydowany na to, żeby tutaj postawić na Tomka Adamka, a tak to dalej na niego stawiam, ale trochę mniej, bo jednak wydaje mi się, że no Mamed jest bardzo sprytnym zawodnikiem, będzie starał się jakoś to wykombinować. Na pewno ciężko będzie go zamknąć na nogach, klatce, bo nie ma takiego w ringu właśnie narożników. Będzie ciekawa gala. Naprawdę ciekawa gala.
Zmierzamy powoli już do końca tej naszej rozmowy. Powiedz mi, co byś powiedział Sebastianowi Przybyszowi, który zaczyna przygodę z MMA, który jest na początku. I co byś powiedział z tego miejsca, gdzie jesteś teraz, wiesz, czego doświadczyłeś? Co osiągnąłeś? Co byś radził młodemu Sebiciowi?
Rób cały czas to samo i zobaczysz, gdzie będziesz. Jedyne, co bym powiedział, to zbieraj dobre osoby blisko siebie, bo nie będę ukrywać, poznałem niedawno po prostu siłę tego, jak ważni są moi przyjaciele, moi bliscy, dobre wsparcie ze strony kobiety. Bo ten sport jest, tak jak wspominałem, brutalny i czasem są cięższe momenty, gdzie nie do końca coś idzie tak, jakbyś chciał. Jeszcze przy okazji jest spora nagonka gdzieś ze świata. Dobrze mieć dobrych ludzi przy sobie, którzy cię trzymają, którzy są z tobą na dobre i na złe. I zawsze wiesz, że z nimi będziesz cieszyć, z nimi będziesz płakać, ale oni zawsze przy tobie będą i to jest bardzo dobre i ogromne wsparcie. Ciężko być w tym sporcie według mnie samemu i wtedy może być ciężko w trakcie potknięcia, więc to bym jedynie doradził, żeby zbierać dobre osoby blisko siebie.
Już ostatnie pytanie. Jakie masz cele dla siebie na 2024 rok? I z takiego researchu, co przeprowadziłem, właśnie masz obiecaną walkę o pas. I powiedz, jak wygląda teraz ta twoja najbliższa przyszłość w KSW? I ja tutaj pozwolę sobie zacytować jednego z komentatorów. Możemy powiedzieć, że Sebić idzie po pas?
Idę po pas. Tak, no ze względu na to, że ostatnia moja walka była bardzo kontrowersyjna, było nieciekawe zakończenie, zakończone moją kontuzją i dziwną decyzją sędziego. Mam obiecane po prostu, że kolejny pojedynek będzie o pas. Teraz w marcu walczy Jakub Wikłacz z Zuri Kojojuą. No i będę walczyć ze zwycięzcą tego pojedynku na jednej z kolejnych gal. No nie mogę za bardzo zdradzać kiedy, ale ja tak celuję na przełom maja, czerwca. Gdzieś może w tym terminie już uda się z którymś z nich zawalczyć. No i co, na pewno pierwszym planem jest to, żeby ten pas teraz odzyskać. No a potem chciałbym go jeszcze ze dwa razy obronić. Czy to się uda w tym roku? Być może, zobaczymy. Nie chcę też już za dużego tempa narzucać, bo pamiętam jak w zeszłym roku w 5 miesięcy zrobiłem 3 walki i to było troszkę za mocne tempo. Za dużo robienia wagi, przetrenowałem swój organizm potem właśnie po tej kontuzji w ostatniej walce. Nie byłem w stanie zregenerować dobrze ciała. Teraz już wróciłem do siebie i nie chcę popełnić tych błędów, wyciągam wnioski. Więc myślę, że następna walka o pas, potem jedna obrona na pewno, może dwie się uda zrobić do końca roku. Zobaczymy.
To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo za rozmowę i nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć powodzenia i trzymać kciuki za udane walki i odzyskanie pasa.
Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę i dziękuję wszystkim, którzy tej rozmowy słuchali i stwierdzili, że może być ten gościu nawet niezły.
Co ugrali?